11.04 czasu zimowego ze studia Kawiarenki Politycznej. Witam Państwa Jolanta Kowalewska oraz szczecińscy radni Renata Łażewska, Koalicja Samorządowa, Klub Prezydenta Szczecina Piotra Krzystka.
Dzień dobry Państwu.
Krzysztof Romianowski, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry, witam Państwa.
Oraz Wojciech Dorżynkiewicz, Koalicja Obywatelska.
Dzień dobry Państwu.
Państwo wolą czas letni czy czas zimowy?
Ja jestem w tej szczęśliwej sytuacji, że nie robi to na mnie wrażenia. Myślę tutaj o życiu emerytów.
No ja już generalnie nie ma to jakiegoś tam większego wrażenia, ani chyba tutaj problemu, więc no mamy dzisiaj taki czas, jaki mamy.
Okres przejściowy jest tylko.
Bo PSL, czyli koalicjant Koalicji Obywatelskiej, postuluje, tę sprawę należy w końcu uregulować i mieć jeden czas.
Ja, pani redaktor, jestem zwolennikiem czasu letniego. Lubię, jak jest lato, lubię, jak jest ciepło. Zima mi ewidentnie nie służy, więc mogę się z moim koalicjantem zgodzić. Likwidujemy czas zimowy, niech cały rok trwa lato.
To przejdziemy teraz do naszego pierwszego tematu. Jaką koncepcję teatru współczesnego państwo wolą? Bo to radni też będą musieli zatwierdzić. Marszałek województwa Olgierd Blewicz oraz wiceprezydent Szczecina Marcin Biskupski ogłosili, że jest szansa, duża szansa na wybudowanie siedziby teatru współczesnego, który, przypomnijmy, cały czas jest kątem w Muzeum Narodowym. Powstanie ta nowa siedziba na tyłach Muzeum Narodowego. Czy ta propozycja była dla państwa zaskoczeniem? Renata Łażewska.
Nie, bo to był jeden z wariantów rozpatrywanych już od pewnego czasu. Kiedyś marzyło nam się wybudowanie niczym w Sydney obiektu kultury na Łasztowni, a ten pomysł budowania teatru i to nie na tyłach, tylko obok, tuż przy muzeum, tak, na Wałach Chrobrego, myślę, że jest, jeśli chodzi o tę stronę finansową, praktyczną, bardziej realny. Przy czym Wały Chrobrego to miejsce godne, to miejsce takie, gdzie mogą w symbiozie właśnie te dwie instytucje kultury żyć i funkcjonować, tak jak na zamku funkcjonuje na przykład opera na zamku, tak? To jedno drugiemu nie wadzi. Problem czy kwestia dotyczy tego, żeby rozszerzyć przestrzeń Muzeum Narodowego, a teatrowi stworzyć jakby budynek odrębny tej lokalizacji, który będzie tylko jemu służył. To jest jeszcze daleka droga. Tu trzeba dopiero stworzyć koncepcję, uruchomić jakiś konkurs architektoniczny. Więc to wszystko jest jeszcze przed nami. No pewnie na razie to musimy zadecydować, na co nas po prostu będzie stać, tak? Który wariant z tej strony finansowej miasto jest w stanie udźwignąć.
Pani porzuciła już koncepcję teatru współczesnego, wyłaniającego się niczym opera w Sydney na Łasztowni?
Realnie patrzę na życie. Ja wiem, że to jest proces powstawania, w ogóle taka jakaś duża inwestycja, kilku lat, mniej więcej 7. Pewnie inne decyzje podjęlibyśmy w sprawie fabryki wody, gdyby dzisiaj trzeba było je podjąć. Więc to zawsze kontekst jakby warunkuje, czyli sytuacja finansowa gmin, miast, państwa warunkuje te nasze decyzje.
Bo co, dzisiaj pani by nie podjęła decyzji za tym, żeby budować fabrykę wody z miejskich pieniędzy?
Pewnie
z pieniędzy,
tak,
miejskiej spółki.
Pewnie tak. No, pewnie byśmy się nad tym zastanowili. I to z takim jakby akcentem na to, że może byśmy jej nie wybudowali, bo ona jednak gdzieś przed nami, spłacanie tego wielkiego przedsięwzięcia. No i dodam, że Łasztownia to kosztowna. Tam by trzeba palować, tam by trzeba zupełnie inaczej przygotować grunt. To wszystko jest o wiele, wiele kosztowniejsze.
Krzysztof Romianowski, zaskoczony był pan tą propozycją, czy też nie?
My jako środowisko Prawa i Sprawiedliwości zorganizowaliśmy konferencję prasową jako radni sejmiku, jako radni miasta, właśnie w związku z tą propozycją, która się pojawiła. Oczywiście mamy pewne wątpliwości co do kształtu tej propozycji, która jest. My akurat tutaj bardziej chyba byśmy optowali za takim faktycznie autonomicznym miejscem, żeby teatr właśnie współczesny, chociażby na tej Łasztowni, o której mówimy, zapewne jest to bardziej skomplikowany proces. I tutaj myślę, że z panią przewodniczącą się zgodzę. Natomiast jest taki projekt przy tym tak zwanym przyszłym moście kłodnym, który warto jest również rozpatrzyć, bo myślę, że wszyscy tutaj i pani przewodnicząca i ja myślę, że się zgodzimy, że teatr współczesny w Szczecinie powinien powstać, ta jego nowa siedziba powinien być zdecydowanie niezależną instytucją, a nie w Muzeum Narodowym. Natomiast dziwi fakt, że podczas komisji sejmikowej nie został dopuszczony i chyba nawet zaproszony do tej debaty były dyrektor Muzeum Narodowego, pan dyrektor Karwowski, który co prawda jest na emeryturze, ale jest jednak już, można powiedzieć, kopalnią wiedzy, jeżeli chodzi o ten budynek i myślę, że o te wszystkie koncepcje, o których politycy będą rozmawiać, no to też pokazuje ten brak obywatelskości i brak posłuchu ludzi, którzy mają coś do powiedzenia u władzy wojewódzkiej, czyli no niestety Koalicji Obywatelskiej. Natomiast my też na konferencji prasowej zwracaliśmy uwagę na to, że...
To ja już dodam, że pan Wojciech Dorzynkiewicz kręci głową. No,
pan Wojciech Dorzynkiewicz zawsze kręci głową, to jest jakby
zaraz
standard.
Zaraz oddam
natomiast,
głos.
Natomiast nic z tego i tak mądrego nie wychodzi. Natomiast chciałbym tylko jeszcze dodać, że warto by było w tej sprawie zapytać mieszkańców, żebyśmy przeprowadzili jakiekolwiek szerokie konsultacje społeczne, żeby mieszkańcy mieli udział w tym, gdzie ewentualnie powstanie nowa siedziba Teatru Współczesnego.
Czy na Łasztowni?
Czy na Łasztowni, czy
na tyłach muzeum.
Czy na tyłach, no na przykład, tak.
Wojciech Dorzynkiewicz. Mhm. Tak. Odniesie się pan do słów kolegi?
To zależy jeszcze których, tak? Bo część wypowiedzi była merytoryczna, później były uwagi ad personam, dosyć prymitywne, do których jestem przyzwyczajony, bo taki jest poziom radnego Romianowskiego. Do tych merytorycznych oczywiście mogę się natomiast odnieść, tak? Środowisko kultury w tej kwestii, tego pomysłu jest podzielone. Nawet na łamach Gazety Wyborczej był wywiad przeprowadzony z panem Skrzywankiem. Jeżeli dobrze pamiętam, nawet pani redaktor go prowadziła.
Tak?
I pan na przykład były dyrektor Teatru Współczesnego, aprobuje ten pomysł, jest za, tak? Czyli są ludzie, którzy są za, którzy są przeciw, którzy mają inne pomysły i tak zawsze jest. I te osoby wszystkie są słuchane, te głosy są słuchane. Ja jestem zwolennikiem, zresztą tak jak pani radna Łażewska. Chciałbym, żeby... Szczecinianie są ludźmi ambitnymi. Szczecin chce być miastem ambitnym. Mamy piękną filharmonię. Chcemy, żeby kolejne takie obiekty powstawały. Na miarę na przykład Sydney, na miarę Harpi w Reykjaviku, czy na miarę opery filharmonii w Hamburgu. Tak? Natomiast nasze miasto i nasze państwo spotkały niestety trzy klęski, czy trzy katastrofy, tak? W ostatnich latach. Mówię tutaj o pandemii, mówię tutaj o wojnie w Ukrainie i ataku Rosji na Ukrainę oraz mówię tutaj o 8 latach rządów PiS, tak? Te trzy rzeczy niestety mocno nadwyrężyły stan finansowy miasta i powstaje pytanie, czy stać nas na to w tym obecnym czasie, w roku 2024, aby wybudować taki obiekt. No niestety nie stać nas na to. Wiemy wszyscy, jak wygląda stan finansowy miasta. Wpływ na to miały te trzy składniki. I powstaje drugie pytanie. Czy chcemy poczekać z 10 lat na przykład na to, żebyśmy odbudowali finanse miasta, może 5 lat, tak? Czy kilka lat, żebyśmy poczekali na to, żeby stan finansów miasta się poprawił, żebyśmy pozyskali jakieś inne środki i wtedy wybudowali ten obiekt, Bóg wie kiedy. Czy chcemy zrobić to tu i teraz i gwarantuję państwu, że to będzie też fenomenalny obiekt na wałach Chrobrego, gdzie będziemy mogli po prostu pozyskać środki zewnętrzne na jego budowę. I patrząc na to, ile artyści Teatru Współczesnego czekają na to, aby w godnych warunkach móc przedstawiać nam swoje sztuki, spektakle i ile czasu widzowie w Szczecinie czekają na to, aby w normalnych warunkach móc oglądać spektakle wystawiane przez Teatr Współczesny, to ja sądzę, że niestety tu i teraz jest lepsze niż być może kiedyś.
A ja dodam, że przywołany Jakub Skrzywanek w wywiadzie dla Wyborczej mówił, że marszałek i prezydent Szczecina mają szansę postawić pomnik współczesnego Szczecina. I liczy się odważny, ambitny pomysł i taki można właśnie zrealizować przy Muzeum Narodowym.
Oczywiście, że tak. Tak samo jak można było zrobić to z Filharmonią, która jest przy komendzie policji, która też jest budynkiem zabytkowym, który jest pięknym, okazałym, zabytkowym gmachem i można było zrobić coś fenomenalnego, spektakularnego tam. Natomiast odniosę się jeszcze do tych argumentów odnośnie łączenia instytucji. Instytucje nawet teraz nie są połączone, bo osobną instytucją jest Teatr Współczesny, osobną instytucją jest Muzeum Narodowe.
Ale ze sobą mocno sąsiadują.
Operują, bo nawet to samo wejście mają. Natomiast jeżeli będzie wydzielona część całkowicie, jeżeli może pan radny mi znowu nie przerywać, bo to jest brak kultury.
Wiadomo, że Muzeum Narodowe nie łączy się.
Brak kultury, panie radny, jeżeli mogę tylko dokończyć. Ja panu nie przerywam i może mówił pan naprawdę rzeczy delikatnie.
Wojciech Dorzynkiewicz teraz zabiera głos.
Natomiast jeżeli te obiekty będą pełniły podwójną rolę, ale będą całkowicie od siebie oddzielne, odseparowane i będzie dyrektor i Teatru Współczesnego w jednym budynku, w drugim będzie dyrektor Muzeum Narodowego, to ja nie widzę tutaj przeszkód, żeby ten budynek był całkowicie dostosowany do potrzeb Teatru Współczesnego. Obok obiekty były dostosowane do potrzeb Muzeum Narodowego i w tej symbiozie będziemy mogli żyć. Tak jest zresztą z operą i z zamkiem. Tak? Mamy tam dwie instytucje kultury. Czy opera przeszkadza zamkowi, czy zamek przeszkadza operze? Moim zdaniem nie.
I do głosu teatralne mielibyśmy Wały Chrobrego.
Do głosu zgłasza się jeszcze Krzysztof Ramionowski w tej sprawie.
Tak, bo ja tutaj muszę, widzę, że tutaj pan radny troszeczkę politycznie zaczął tą dyskusję. Więc jakby od co do tych kataklizmów, to do COVID-a i do wojny się z panem zgodzę. Natomiast największym kataklizmem dzisiaj jest rząd koalicji 13 grudnia. Natomiast chciałbym panu zaznaczyć, że takie środki, jakie wpłynęły ze strony rządu Prawa i Sprawiedliwości do Szczecina, o których myślę, że i pani przewodnicząca może potwierdzić, to takich środków nigdy nie było i obawiam się, że za waszych rządów, to nie jest kłamstwo, to niech pan sobie odświeży dane, niech pan sobie poczyta ze zrozumieniem, to wtedy pan będzie wiedział. Natomiast obawiam się, że dzisiaj niestety obecny rząd koalicji 13 grudnia nie przetransferuje do Szczecina żadnych środków. A jeżeli jakiekolwiek będą to naprawdę znikome.
To jest nieprawda.
A ja wrócę jednak siedziby Teatru Współczesnego, bo pan Igor Podeszwik, znany wszystkim społecznik, mówi, że on jednak wolałby poczekać trochę dłużej na nowy, ikoniczny gmach na Łasztowni.
Zawsze kij ma dwa końce. Jedni woleliby poczekać, inni już chcą pracować jak najszybciej w normalnych warunkach. Myślę tutaj o pracownikach teatru i myślę o tych wielbicielach, którzy tutaj bywają, o tej części Szczecinian, która regularnie na spektaklach jest. Ale chcę się jeszcze tylko odwołać, proszę mi pozwolić, do wypowiedzi pana Krzysztofa Romianowskiego, ponieważ tutaj jakby milcząco nie chcę aprobować tego, co powiedział. Rzeczywiście ta poprzednia kadencja była bolesna i my ciągle jakby czkawką nam się odbija wprowadzenie reformy podatkowej, która uderzyła w budżety samorządów, więc tutaj to jest manipulacja, mówienie o tym, że środki, owszem, które nigdy nie zrekompensowały tego, co miasto straciło. Nie wspomnę o subwencji oświatowej, o tym, że proces sądowy tak został wytoczony. Także to wszystko, drodzy państwo, to już jakby powinniśmy, mimo że to było złe, odłożyć i patrzeć w przyszłość, bo tak to będziemy każdą sytuację właściwie rozdrapywać dawne rany, a teraz mamy tą paskudną sytuację finansową spowodowaną, nie ma co ukrywać, tą polityką jakby rządu poprzedniego, która miała osłabić samorządy. No i to skutecznie osłabiła. Nowy rząd nam obiecał pewne zmiany, i my jesteśmy w sferze oczekiwania. I tak naprawdę ten rok, mimo że już jest rok po wyborach, to my ciągle jeszcze w tej starej rzeczywistości finansowej tkwimy i właściwie martwimy się o to, jak spinać budżet na bieżące potrzeby miasta, o inwestowaniu trudniej dzisiaj pomyśleć.
Pani przewodnicząca, jednak chciałbym tutaj sprostować, bo też dochodzi do pewnej manipulacji. Mi chodzi o dotacje, które rząd kierował do Szczecina, chociażby z których mamy budowane nowe SDS, Stadion Pogoni, i wiele innych inwestycji,
tak,
chociażby torowa rewolucja,
milionów, tam 30 milionów,
chociażby torowa rewolucja, których wiele inwestycji, którymi się dzisiaj szczyci prezydent Piotr Krzysek i słusznie, bo to są dobre inwestycje, były z potężnym dofinansowaniem rządu Prawa i Sprawiedliwości. Tak. I o tym nie można zapominać.
A ja tylko dodam, że
to kropla, która jest po to dołożona, żeby sobie gdzieś tam potem jeszcze jakby autorstwo dopisywać.
Nie dopisywać, tylko dobrze, my obniżyliśmy podatki mieszkańcom naszego kraju. No, szanowni państwo, kwota wolna od podatku 30 tysięcy.
Dobrze, ale nie będziemy rozmawiać na razie o kwestiach podatkowych.
Ale to trzeba wyjaśnić.
Ja bym chciała zamknąć temat teatru współczesnego, bo też padła propozycja, żeby radni nie podejmowali tej decyzji samodzielnie, a dali się wypowiedzieć mieszkańcom. Referendum, gdzie powinien być teatr współczesny?
Chyba nie.
Konsultacje społeczne?
To by trzeba mieć wiedzę.
Oczywiście konsultacje społeczne chyba byłyby najbardziej odpowiednim.
Tak, przy referendum, gdybyśmy mieli dwie siedziby, to musielibyśmy wiedzieć, czy dwie propozycje, że jedna i druga jest do udźwignięcia finansowego, tak? I wtedy już naprawdę sobie mieszkańcy mogą lokalizację wybrać. Ale jeśli jedna jest zdecydowanie droższa, a druga realna, no to teraz jakby ten dylemat przed nami. Czy to, co realne robimy, czy zaczynamy jak najszybciej, czy czekamy?
A konsultacje społeczne zorganizowali państwo w sprawie podwyżek, które czekają Szczecinian, między innymi podwyżki za strefę płatnego parkowania i bilety komunikacji miejskiej, odbyły się w sali sesyjnej i uwaga, przyszedł tylko jeden mieszkaniec. Co to oznacza, pan Wojciech Dorzynkiewicz?
Przyszedł jeden akurat mieszkaniec na to spotkanie, natomiast ja też zorganizowałem swoje konsultacje społeczne w swoich mediach.
Dobrze, ale co to oznacza, że przyszedł tylko jeden mieszkaniec?
W tych konsultacjach społecznych wzięło udział ponad 600 mieszkańców i mogli odpowiedzieć na bodajże 16 pytań, w tym również było pytanie, czy zgadzają się na to.
Dobrze, to o pana konsultacje za chwilę zapytam, a teraz zapytam o to, jak pan interpretuje fakt, że na konsultacje ogłoszone przez komisję, która opiniuje ceny biletów za komunikację miejską i opiniuje nowe stawki w strefie płatnego parkowania, przychodzi tylko jeden mieszkaniec. Co to tutaj, dla was, dla radnych oznacza? Jaki to jest sygnał?
I tutaj jeszcze warto zaznaczyć, że te konsultacje specjalnie były robione po godzinie 15, a nie w godzinach 15:30, a nie w godzinach prac urzędu gdzieś z rana, po to, żeby większa liczba mieszkańców mogła w nich wziąć udział, tak? Bo rozumiem, że nie każdy może wziąć wolne, wyjść z pracy i tak dalej, i tak dalej. I a rzadko kiedy zdarza się, żeby komisje były po godzinie 15:30.
Dobrze, a czy ta godzina 15:30 to nie było jednak za wcześnie dla Szczecinian?
Trudno mi powiedzieć. Ludzie też pracują oczywiście na zmiany, tak? Część osób chodzi na rano, część osób chodzi wieczorem do pracy, część osób pracuje w soboty, więc poniedziałki ma wolne. No, jeżeli ktoś chciał, to zakładam, że godzina 15:30 pasowała większej liczbie mieszkańców niż jednemu lokalnemu aktywiście.
Nie lepiej by było wyznaczyć godziny 17, 18?
Może rzeczywiście tak by było lepiej, ale sądzę, że to jest troszeczkę roztrząsanie tej sprawy. No, sądzę, że 15:30 też jest godziną dobrą i część mieszkańców mogła przyjść, jeżeli była zainteresowana tym tematem. Widocznie nie było takiego zainteresowania, a może formuła konsultacji organizowana na sali sesyjnej Rady Miasta się wyczerpała i trzeba po prostu robić je w mądry sposób w internecie, gdzie każdy
dobrze, do pana indywidualnych konsultacji jeszcze wrócę, pani Renata Łażewska. Była pani zaskoczona tą frekwencją?
Szanowni państwo, pani redaktor, myślę, że mieszkańcy mają prawo wyboru, w jaki sposób w danej kwestii się wypowiedzą. Jedni wolą przyjść i dyskutować na sali sesyjnej, a widać, że się to popularnością w taki sposób nie cieszy. Inni wolą konsultacje internetowe, tak, czyli gdzieś możliwość wypowiedzenia się w taki sposób, który ich nie zwiąże z konkretną datą i miejscem, bo nie zawsze wszystkim tutaj można dogodzić.
Ja tą godzinę będę pytać, czy ta godzina 15:30 była stosowna?
Nie wiem, czy 19 byłaby lepsza, czy by przyszli ludzie wieczorem.
A 18?
Być może, ale są też tacy mieszkańcy, którzy bezpośrednio do nas piszą i tak na przykład napisał mieszkaniec do nas, czyli do radnych, i my te korespondencje wszyscy na swoje skrzynki otrzymujemy, mimo że w konsultacjach pan nie uczestniczył, ale pisze o tym, że bardzo proszę, abyśmy uwzględnili na przykład abonament na parkowanie koło domu w całym mieście, albo nigdzie. Także bardzo różne pomysły mieszkańcy mają i je wnoszą. Także tutaj jest trudno wszystkim dogodzić, ale rzeczywiście to zaangażowanie, no chcielibyśmy, żeby było większe, bo potem komentowanie już po fakcie, trochę jakby sami sobie tę możliwość odbierają mieszkańcy.
Krzysztof Romianowski, co zrobić, żeby na konsultacje przychodziło więcej mieszkańców?
No przede wszystkim te konsultacje odbyły się na wniosek naszego klubu i my tam zaznaczyliśmy godzinę nieco późniejszą, no ale pan przewodniczący z Koalicji Obywatelskiej wybrał taką godzinę, a nie inną. Czy ona jest zła, czy ona jest dobra? To już jakby tutaj dyskusji chyba nie ma co rozstrzygać, bo już jest po konsultacjach, czy tam po komisji.
Ale na przyszłość? Tak.
Ale na przyszłość myślę, że powinna być godzina zdecydowanie późniejsza. No i przede wszystkim konsultacje powinny być bardziej, mówiąc tak kolokwialnie, rozreklamowane. W mojej ocenie było to za mało rozreklamowane, czy to w szczecińskich mediach, czy nawet na naszych politycznych profilach, do czego ja też się przyznaję. Nie ukrywam, też biję się w piersi, też jako radny mogłem bardziej to rozreklamować. Niestety tego nie zrobiłem, więc mogę przeprosić mieszkańców Szczecina za to. Natomiast musimy wyciągać wnioski, musimy wyciągać jakby lekcje z tych konsultacji. I oczywiście wydaje mi się, że formuła konsultacji jest dobrą formułą, bo trzeba jednak rozmawiać z mieszkańcami, szczególnie w strategicznych decyzjach. Zabrakło mi tego, nam jako klubowi, zabrakło zdecydowanie wcześniej tych konsultacji dotyczących zmian taryf, jeżeli chodzi o komunikację miejską, bo tak jak przy SPP faktycznie te konsultacje się odbyły, wyniki ich nie są korzystne dla miasta, no ale się odbyły. Tak tutaj apelowaliśmy do pana prezydenta Kadłubowskiego, który jest twarzą dzisiaj tych podwyżek, żeby te konsultacje były przeprowadzone. No niestety pan prezydent nie zgodził się na tego typu rozwiązanie. Niestety, kiedy był radnym, bardzo często mówił o konsultacjach społecznych. Kiedy został prezydentem, jak to się mówi, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Już te konsultacje nie do końca chyba były mu potrzebne. Nad czym ubolewam, bo zawsze traktuję go jako radnego sprawnego, dobrego, który jest gdzieś tam blisko mieszkańców, a tutaj jednak może stanowisko wiceprezydenta troszeczkę go od tych mieszkańców oddala. Co nie zmienia faktu, że dzisiaj to on jest twarzą podwyżek, to Koalicja Obywatelska jest twarzą podwyżek i myślę, że do polityków Koalicji Obywatelskiej nie jest to na rękę, żeby takie konsultacje się odbyły, dlatego ich po prostu nie było we wcześniejszym terminie.
A ja przypomnę tylko, że ostatnie podwyżki biletów komunikacji miejskiej były w roku 2012 i kto miał wtedy swojego wiceprezydenta?
Pani redaktor, to nie jest argument, że były w 2012.
To
po pierwsze, ale,
to nie jest argument.
Ale panie radny, no prosił pan, żeby nie przeszkadzać, więc proszę też mi nie przeszkadzać. Tak naprawdę wiemy doskonale, że te podwyżki dzisiaj, które są hurtem wprowadzane, bo wtedy faktycznie były podwyżki, też to, trzeba o tym powiedzieć, były podwyżki, tak?
I wprowadzane były za współrządzenia miastem
wtedy,
przez Prawo i Sprawiedliwość.
Współrządziło Prawo i Sprawiedliwość. Gdybyśmy dzisiaj współrządzili w Szczecinie, na pewno jako szef klubu nie rekomendowałbym podniesienia ręki za podwyżkami dla mieszkańców, szczególnie jeżeli chodzi o komunikację miejską i inne kwestie, które będą podnoszone. Natomiast nie możemy się dać zmanipulować, że te podwyżki są po to, żeby kierowcy czy motorniczy mieli wyższe wynagrodzenia, bo ja rozumiem, idąc taką retoryką prezydenta Kadłubowskiego, to ja rozumiem, że pracownicy MOPR-u i ZBiLK-u tych podwyżek po prostu nie dostaną, bo tam nie ma podwyżki za bilety.
Ale więc już była przecież taka sytuacja w Szczecinie, że i motorniczych, i kierowców autobusów brakowało.
Oczywiście.
Autobusy, tramwaje
i temu
nie wyjeżdżały
była
na trasę.
Mało tego, w tym roku od października również miała być podwyżka. Mam takie informacje ze spółek przewoźniczych, że już na tak zwanych tablicach korkowych pojawiły się informacje zarządów, że od października będą podwyżki. No ale kiedy prezydent Kadłubowski wpadł na pomysł, żeby podnieść opłaty za bilety, to raptem taka informacja zniknęła z przestrzeni jakby tych spółek. A musimy sobie powiedzieć, szanowni państwo, jasno, po co są te podwyżki? No chociażby po to, że miasto w najbliższy wtorek, czyli pojutrze, zaciągnie kolejne zobowiązanie na kwotę 153 milionów.
O zobowiązaniu o jeszcze
będziemy
rozmawiać.
To wtedy tam pani rektor pozwoli bardziej się rozwinę.
Jeszcze będziemy
bo to jest
rozmawiać,
temat.
A ja obiecałam panu radnemu Dorzynkiewiczowi, że porozmawiamy również o jego indywidualnych konsultacjach w sprawie podwyżek, co z
pani dyrektor,
wynika.
O moich konsultacjach, czy nie, tylko każdy z nas, z radnych, rozmawia z mieszkańcami, tak? Konsultujemy się. Ja przeprowadziłem ankietę, wzięło w niej udział 600 osób i wynika z tego pytanie, jedno z pytań, tych pytań było 16. Czy zgodził się pani na podwyższenie ceny biletów za poprawę kursowania komunikacji miejskiej w okolicy zamieszkania i pracy? I zdecydowanie tak, 34% mieszkańców, raczej tak, 32,5%. 13,9% mieszkańców udzielających odpowiedzi. Raczej nie 13,7%, zdecydowanie 16,4% udzielających odpowiedzi. I widzimy tutaj, analizując te wnioski, że ludzie nie są po prostu głupi. Tak? Jest inaczej niż myślał kolega partyjny pana Romianowskiego, Jacek Kurski, że czy czarny lud wszystko kupi. No nie, ludzie widzą, jak jeździ komunikacja miejska, chcą nią jeździć, bo mają taką potrzebę, bo lubią, bo nie mają prawa jazdy, czy setki innych powodów, ale chcą, żeby ona jeździła dobrze. I w momencie, w którym mamy kilkadziesiąt niewyjazdów autobusów czy tramwajów na ulicę Szczecina, idziemy na ten przystanek i ten tramwaj nie przyjeżdża, to jesteśmy źli, wkurzeni i się stresujemy, bo nie dojedziemy do pracy czy do szkoły na czas. I te 12 milionów złotych, które pozyskamy ze zwiększonej sprzedaży biletów, tak, czy z pieniędzy, które wpłyną za podwyżkę biletów, pójdzie na wynagrodzenia dla kierowców po to, żebyśmy mieli odpowiednią liczbę kierowców i motorniczych. Jeżeli nasz autobus czy tramwaj będzie przyjeżdżał na czas i będzie w ogóle do nas przyjeżdżał, to uważam, że jest to właśnie poprawa kursowania komunikacji miejskiej. Ja tylko dla gwoli jeszcze wyjaśnienia. My ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej pozyskujemy 17% budżetu całej komunikacji miejskiej w Szczecinie. Czyli reszta jest z budżetu miasta, czyli z podatków tak nas wszystkich, z moich, z pani redaktor, naszych słuchaczy. W innych miastach jest to 35% lub 40%. Jest to znacznie więcej. Te bilety są tam znacznie
droższe. Taki poziom Szczecin miał w roku 2012.
Tak. I w tym momencie przez te 10 lat mamy po pierwsze podwyżki pensji minimalnej, podwyżki dla pracowników, którzy pracują w ZDITM-ie i w spółkach autobusowych, tramwajowych. Paliwo i prąd. Przecież za rządów PiS-u paliwo poszło do góry o jakieś 80%. Dzisiaj już jest tańsze na szczęście, bo było za waszych rządów po 8 zł.
No to dlaczego
kłamał? I znowu mi pan przerywa. No znowu brak kultury. Ja nie wiem, czy z panem można kulturalnie rozmawiać. Jeżeli mogę tylko dokończyć, tak? Ostatnie już zdanie. I jeżeli te podwyżki były 12 lat temu, kiedy pensja minimalna wynosiła bodajże 1600 brutto, teraz ona wynosi powyżej 4000 zł, no to musimy też podnieść cenę biletów. I ja nie zgodzę się, że ta podwyżka dotknie, że my radni robimy tę podwyżkę przeciwko mieszkańcom. Ja sam korzystam z komunikacji miejskiej, kasuję bilety komunikacji miejskiej, jeżdżę bardzo często komunikacją. Ta podwyżka również dotknie mnie. Ja będę za nią głosował, ale nie będę się z niej cieszył, bo wolałbym, żeby mieszkańcy jak najmniej płacili. Natomiast tutaj trzeba znaleźć gdzieś złoty środek pomiędzy tym, że bilety będą jak najtańsze, a komunikacja będzie kursowała sprawnie. I zdaje mi się, że ten złoty środek osiągniemy. I obiecuję ostatnie zdanie. I nasza podwyżka, według tego, co ja wyliczyłem, sprawi, że wpływ z biletów w budżecie komunikacji miejskiej będzie wynosił 19%. W innych miastach jest 35%.
I Renata Łażewska, bo szczecinianie pytają się, dobrze, podwyżka, ale co oprócz wyższej ceny biletów ja z tego będę miał?
Jeszcze jedną rzecz tylko muszę wyprostować. Szanowni Państwo, to jest manipulacja, twierdzenie, że pożyczka, którą miasto we wtorek
zaraz będziemy
chce zaciągnąć, pójdzie na podwyżki czy tam na tego typu wydatki tak zwane miękkie. To są kwoty, które można przeznaczyć na inwestycje. Także to jest całkiem inny
kawałek budżetu. Spornej
ale to ta jedna
pożyczki,
rzecz jakby do wyjaśnienia.
Mamy jeszcze 20 minut ponad.
Teraz, szanowni państwo, jeśli chodzi o tę kwestię podniesienia różnych naszych obowiązków płatniczych. Każdy z nas cieszy się, kiedy rośnie mu pensja, nawet ta minimalna, ale musi mieć świadomość, że wtedy rosną koszty miasta. Te koszty tutaj pan radny Dorżynkiewicz już wymienił, jeśli chodzi na przykład o komunikację miejską, ale równie dobrze wzrosną minimalnie. Nie wiem, jakieś tam kwestie dotyczące podatków od nieruchomości. Wzrośnie cena przetrzymywania statków gdzieś tam w mieście. Te wszystkie uchwały, których będzie sporo teraz na wtorkowej sesji, będą właśnie dotyczyły jakby dopasowywania tych kwot, cen, różnych datków, darowizn, płat obowiązkowych do kontekstu, znowu do sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy, do aktualnie jakby cen rynkowych i to energii każdego kalibru. Szanowni Państwo, czy się zmieni jakość komunikacji miejskiej? Musimy mieć też świadomość, że nasza komunikacja miejska jest bardzo rozbudowana, bo miasto jest rozległe i tak właściwie ma kształt księżyca wokół jeziora Dąbie. Komunikacja jest tania wtedy, kiedy gmina ma charakter kompaktowy, kiedy miasto jest zwarte. I to jest o wiele tańsze niż komunikacja nasza Szczecina. Rozlewanie miasta, zawsze mówiliśmy, że jest kosztotwórcze i nasza komunikacja jest kosztotwórcza. Chcemy, kupujemy nowy tabor, nowe autobusy, nowe tramwaje, ale to się dzieje powoli, stopniowo i liczymy, że z KPO będziemy mogli także tutaj ten tabor wymienić, czyli przynajmniej po kawałku, tak żeby ta jakość wzrosła.
I radny Romianowski, który cały czas niecierpliwie zgłasza się
tak,
do głosu.
Tak, oczywiście, bo bardzo ciekawa, żywa dyskusja, więc tak, pani redaktor. Ja tylko tak przysłuchując się tej wypowiedzi pana radnego Dorzynkiewicza o tej komunikacji miejskiej, jak to trzeba podnosić te opłaty, to tak sobie przypominam, myślę, że nasi radiosłuchacze i mieszkańcy Szczecina również, jak pod koniec marca właśnie między innymi pan Dorzynkiewicz no, był twarzą biletu 365 zł, czyli rocznego biletu, który miał usprawnić, ulepszyć komunikację miejską. No takie były wówczas w kampanii pomysły, żeby dać alternatywę dla samochodów i żeby ten bilet był fajny, miły i przyjemny. I była obietnica, że kiedy Platforma wygra wybory, ten bilet będzie wprowadzony.
I teraz
mamy taką sytuację, że Platforma ma dzisiaj bezwzględną większość w Radzie Miasta, bo wszystkie rzeczy, które się dzieją, muszą być jakby przegłosowane przez radnych Platformy Obywatelskiej. Mają udział we władzy wykonawczej, bo mają swojego jednego, drugiego wiceprezydenta i mają pełną swobodę do tego, żeby działać. Więc panie radny, pytam pana publicznie. Kiedy wprowadzicie wasze obietnice? Kiedy wprowadzicie bilet 365? Ja rozumiem, że to nie jest pewnie łatwa sprawa, bo trzeba trochę przeanalizować, zaczerpnąć języka u specjalistów. Najłatwiej jest oczywiście podnieść opłaty, ale już usprawnić cokolwiek jest zdecydowanie trudniej. Więc niech pan da jasną deklarację szczecinianom. Niech pan nie mówi, że macie 5 lat, bo to jest taka retoryka PO-wska, Tuska, który mówi, okej, my zrobimy, a potem nic nie robi. Więc niech pan zadeklaruje, kiedy będzie bilet 365 zł.
Kiedy zrobimy porządek z komunikacją miejską, kiedy uporamy
ale
się
kiedy konkretnie,
z tymi
za rok, za
problemami,
czy w ciągu
które
lat?
Z powodu PiS z wpływami do budżetu miasta i zakładam, że w ciągu tej kadencji to zrobimy.
Ale
mieszkańcom się składa obietnice,
mieszkańcom
składa
no
się obietnice i te obietnice należy zrealizować w ciągu całej kadencji. Mhm. Jak będzie możliwość,
kiedy?
Jak najszybciej. Czym
kiedy?
Szybciej, tym
kiedy jak
lepiej.
Najszybciej.
Jak
czyli
najszybciej.
Kiedy? Czyli kiedy, za rok?
Do końca kadencji, panie radny.
No ale to jest takie rozmywanie, to jest takie
pana.
Typowo
szybciej niż później.
To jest takie typowo PO-wskie rozmywanie do końca kadencji. Czyli do kiedy konkretnie?
Do końca kadencji. Aha, nie no wie, kiedy czyli pan kadencja się kończy? Aż taki brak wiedzy.
Szanowni państwo, widzicie, pana, jak Platforma kłamie.
To
no.
Ja jeszcze pana zapytam, bo pan mówi teraz, byśmy nie byli za podwyżkami, ale ta dyskusja o komunikacji miejskiej pokazuje, że chyba błędem było niepodnoszenie cen biletów komunikacji miejskiej przez tyle lat, bo ona była niedofinansowana.
Znaczy komunikacja miejska, szanowni państwo, co do zasady zazwyczaj jest niedofinansowania we wielu miastach, szczególnie dużych miastach. Natomiast my byśmy chcieli taką naprawdę, ale rzetelną debatę ze
ale
specjalistami.
Ale czy to był też błąd Prawa i Sprawiedliwości? Bo jednak przez 8 lat ta gospodarka komunalna była w waszych rękach.
Ale mówi pani o czasach, kiedy my miastem współrządziliśmy. Ja przypomnę, od 2018 roku
Koalicja Obywatelska
w Szczecinie. Więc jakby tutaj, no to już są pytania zasadne do Koalicji Obywatelskiej, nie do nas. No, nasz czas rządzenia, czy współrządzenia miastem minął w roku 2018. To jest 6 lat temu. Od 6 lat władze czy współrządzi, a dzisiaj już praktycznie w 100% rządzi w mieście Koalicja Obywatelska.
I przejdziemy do obiecywanego tematu kredytu, pożyczki 150 parę milionów złotych, do 150 paru milionów złotych na 20 lat. Trzeba pożyczać, bo No nie ma pieniędzy z KPO, Wojciech Dorzynkiewicz.
Pieniądze z KPO są, ponieważ dzięki temu, że rządzi Donald Tusk wszystkich. I Platforma Obywatelska, te pieniądze zostały odblokowane i pewnie ten problem by nie nastąpił, który mamy w Szczecinie, a jest to problem stricte techniczny i gdyby KPO zostało uruchomione wcześniej, a nie było blokowane przez działania rządu Prawa i Sprawiedliwości, to teraz tego problemu byśmy nie mieli. Tak? Część inwestycji, które miasto chciało zrealizować, nie zostało zakwalifikowane do KPO. Będą pewnie kolejne w następnych latach. Będziemy się o to starali, będziemy o to zabiegali. Tutaj możliwości są bardzo szerokie. Natomiast technicznie, i tak to jest nazywane, tak, jest to deficyt techniczny. Trzeba po prostu go pokryć ze środków płynących z kredytu. Kredyt jest na bardzo preferencyjnych warunkach udzielony, z dwuletnią karencją. Sądzę, że spłacimy go szybciej niż później i będziemy bardzo sprawnie wykorzystywać dalej środki z KPO. No, kwestią jest, winą tego wszystkiego, całego tego zamieszania jest to, że środki z KPO były przez lata zablokowane, bo mieliśmy rząd, który łamał praworządność, działał niezgodnie z interesem Polski niestety w tym zakresie. Na szczęście zmiany się dokonały. Jedno z pierwszych sukcesów Donalda Tuska było to, że ściągnął pieniądze unijne z powrotem do Polski.
I przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości wzdycha,
bo ja, pan... Nie, ja się uśmiecham, bo tutaj no nie można bez śmiechu. No
tak jak wiedzy tego, nie ma, to trzeba się
tego,
śmiać.
Wobec tego przejścia niestety nie można tak bez śmiechu.
Michał Przepiera, wiceprezydent Szczecina na Komisji Budżetu, zaznaczył delikatnie, że jednak gdyby ten program KPO był uruchomiony wcześniej, to takich problemów by nie
panie
było.
Panie redaktor, oczywiście, tylko... Jeżeli chodzi o KPO, szanowni państwo, to wszyscy doskonale wiemy, że te środki były zatrzymywane przez liderów grupy EPP w Parlamencie Europejskim, której szefem był Donald Tusk, do której należy Platforma Obywatelska. To wszystko było na celu, żeby odsunąć Prawo i Sprawiedliwość od władzy. Kompletnie nic się nie zmieniło, kompletnie. W Polsce nic się nie zmieniło od czasów zmiany rządu, jeżeli chodzi o system prawny. Nawet powiem więcej, się pogorszyło, bo dzisiaj mamy pewnego rodzaju bezprawie. Zresztą nawet ostatnio słyszeliśmy, jak... dwie urzędniczki były torturowane przez bodnarowców w więzieniu. No niestety, no pan radny się śmieje, no ja mi tam by do śmiechu nie było, gdyby mi do śmiechu by nie było i myślę, że tym kobietom
cały czas
myślę, że tym kobietom też nie jest do śmiechu. Pan po prostu nie ma szacunku widocznie do takich osób. No i to jest przykre, no
i to jest przykre, więc tutaj
jakby dlatego tych środków KPO nie było.
Zamknę,
bo była decyzja polityczna.
Radnemu Wojciechowi Dorzynkiewiczowi pozwolę się odnieść.
Ale ja bym chciał jeszcze opożyć, bo to jest jakby...
Zaraz
ale do czego mam się odnieść? Do torturowania urzędniczek? No i do jakichś banialok opowiadanych przez radnego Romianowskiego? Czy do merytorycznej sprawy związanej z kredytem i z pożyczkami i stanem miasta, tak? Miasto ma dosyć dobry rating cały czas, mimo że te ostatnie lata były dla naszego miasta ciężkie. Naprawdę, teraz inwestycji nie będzie tyle, ile niestety w ostatnich latach. I to nie... że nie chce nam się ich realizować jako radnym, czy prezydentowi, czy urzędnikom w mieście, tylko ze względu na to, że nie ma na razie środków. Na szczęście rząd Donalda Tuska przygotowuje reformę finansów samorządów i już mamy zapowiedzi, że w przyszłym roku z budżetu państwa do Szczecina trafi 100 milionów złotych blisko więcej. Do tego mamy inne zmiany, które też będą dotowały nasz budżet. Natomiast odbudowa tego, co się działo przez ostatnich 8 lat rujnowania samorządów, musi niestety trochę potrwać. Nie da się, proszę państwa, zrobić tego w rok. Jeżeli zostało nam zabieranych po 300-400 milionów złotych rocznie, a radny Romianowski mówił, że dostaliśmy 500 000 000 złotych dotacji od rządu Prawa i Sprawiedliwości, a nam zabierano 300 milionów złotych rocznie. Rządy Prawa i Sprawiedliwości trwały 8 lat, więc proszę sobie policzyć. To, co Szczecin dostał, to jest nic w porównaniu do tego, co dostały samorządy na wschodzie Polski. Ja byłem w poprzedniej kadencji radnym województwa i często to podsumowałem.
Ja bym chciał o pożyczce jednak.
Nie rozmawiajmy. O tej pożyczce. Przejdziemy do pożyczki. Tak, czy klub Prawa i Sprawiedliwości będzie ratował we wtorek budżet Szczecina i zagłosuje za?
Znaczy tak, szanowni państwo, jeżeli chodzi o tą pożyczkę, to tak naprawdę ta pożyczka niesie za sobą wiele ryzyka. Po pierwsze, ona jest oczywiście długoterminowa, co automatycznie już obniży zdolność kredytową naszego miasta i sytuację finansową. finansową tak naprawdę na wiele lat. Oczywiście ona
ale
jest w wyborze...
Ale zaznaczmy, że to jest
153 miliony
przy prawie 4 miliardach dochodów Szczecina.
Oczywiście, ale rocznie za tą pożyczkę prawdopodobnie, bo ja przyznam szczerze, nie wiem jaka jest marża, nie wiem jaka jest prowizja, nie wiem nawet jakie miasto dało zabezpieczenie, bo to wszystko jest trzymane w jednej wielkiej chyba tajemnicy, więc zakładamy przy 3-miesięcznym wyborze, który dzisiaj wynosi 5,85, czy on będzie spadał, czy on będzie rósł, no to oczywiście wszystko zależy od stóp procentowych. Natomiast zakładamy tak średnio, że rocznie ta pożyczka będzie nas kosztowała 10 milionów złotych jako miasto. To już radny Marek Duklanowski wyliczał, że to jest jeden tramwaj.
Ale moje pytanie brzmiało, czy klub Prawa i Sprawiedliwości
zagłosować, nie będziemy, pani redaktor, głosować za notorycznym zadłużaniem mieszkańców, bo to jest zaciskanie trochę pętli na swojej szyi. Oczywiście tu pani przewodnicząca mówiła, że ta pożyczka będzie szła na inwestycje. Ona idzie tak naprawdę na pokrycie...
I jest argument skarbniczki miasta. My wydajemy pożyczki, kredyty tylko i wyłącznie na inwestycje.
Ale to zawsze będzie taki argument, jeżeli miasto chce wziąć kredyt i nie może być
nawet
jakby innego tutaj argumentu. Natomiast ona też jest na pokrycie, wiadomo, deficytu.
Dobrze, to ja już wiem, że na pewno
mamy,
nie będziecie za, ale wstrzymacie się, czy będziecie
nie,
przeciw?
Nie, będziemy przeciw. Natomiast jeżeli chodzi o środki z KPO, no to tak te szumne środki, które miały być darmowe, miały być w ramach dotacji, to ja przypomnę, że miasto oczywiście dostało pożyczkę z KPO, 48 milionów złotych, ale to jest pożyczka, to nie jest dotacja, to jest pożyczka na preferencyjnych warunkach.
Gdzie maksymalne oprocentowanie to 2%.
Ogólnie w tym programie. Oczywiście dlatego mówię, że jest na preferencyjnych warunkach, ale i tak trzeba będzie te pieniądze oddać. I tak, i tak. I trochę więcej niż wzięliśmy.
Renata Łażewska.
Drodzy Państwo, odkładając politykę na bok, mamy możliwość uzyskania w ramach KPO 50 milionów złotych. My, nasze miasto. Natomiast wnioskowaliśmy o prawie 300. Mało tego, kłopot się zrobił, ponieważ BGK jakby się usztywnił, bank, który udziela tej pożyczki. Ona jest na korzystnych warunkach, ona jest tą dwuletnią karencją, ale nie możemy jakby refinansować inwestycji, które przed 21 rokiem się rozpoczęły i nie możemy też korzystać jakby z refinansowania tych inwestycji, które przy udziale środków unijnych są. Czyli jakby nam się
to
tutaj...
To jest zaskoczeniem dla
samorządu. Tak, tego się nie spodziewaliśmy i teraz trzeba znaleźć te inwestycje, które były wyłącznie z budżetu miasta realizowane. Jak na przykład amfiteatr, tak? Ale to są już drobne inwestycje i trzeba na nowo te wnioski...
została, tu będzie refinansowanie.
I tutaj trzeba wnioski na nowo składać na takie mniejsze kalibru, że tak powiem, inwestycje, bo nam by chodziło o to, żeby zrefundować te właśnie duże giganty, te koszty, które ponosiliśmy przy wielkich inwestycjach. W każdym razie, szanowni mieszkańcy, to jest pożyczka, która jakby nam uzupełni to, czego nam brakuje, abyśmy mogli dokończyć rozpoczęte już inwestycje i w tym roku nie musieli ich ścinać. Te zaplanowane, abyśmy mogli zrealizować.
Czyli rozumiem, że pani klub będzie
oczywiście,
za.
Bo my jesteśmy za rozwojem Szczecina. I to, że to są, to jest jakby zadłużanie nas, a kto z nas dzisiaj nie inwestuje, nie wiem, w domy, mieszkania czy w cokolwiek, bez pożyczania pieniążków. Przy czym miasta mają jeszcze bardzo często te profity albo z EBI, albo tutaj teraz przy KPO już z konkretnych banków, czyli wtedy mogą liczyć na to niskie oprocentowanie i to jest korzystne.
Pani redaktor, zadłużenie Szczecina wynosi 2 miliardy 440 milionów złotych. Ja przeliczyłam, to jest trochę powyżej 6 tysięcy złotych na głowę każdego mieszkańca.
Na
lata Szczecina.
Dlatego to nie to, że na rok. Dla pracowników tak jest zadłużone.
Kwota 150 milionów złotych jest dla większości z nas ogromna, niewyobrażalna, wręcz abstrakcyjna. Natomiast przy 4-miliardowym budżecie to jest 3,75% budżetu. Czyli jeżeli ktoś zarabia 4 tysiące złotych miesięcznie, to ta jego pożyczka 3,75% by wynosiła 150 zł. Czyli jeżeli ktoś zarabia 4 tysiące złotych i płaci 150 zł i bierze, zaciąga pożyczkę 150 zł, to niech każdy sam z nas sobie odpowie przed radioodbiornikami, czy 150 zł pożyczki to jest dużo przy zarobkach 4 tysiące złotych. Mam wrażenie, że większość z nas by taką podwyżkę udźwignęła, tym bardziej, jeżeli by miała to być pożyczka na cele inwestycyjne. Tak? Jeżeli chodzi o zadłużenie miasta, wszystkie samorządy, wszystkie miasta, wszystkie państwa są w jakimś stopniu zadłużone. Tak samo jak my się zadłużamy na różnego rodzaju inwestycje. Tak? Chcemy kupić mieszkanie, chcemy kupić dom, mamy zadłużenie. To zadłużenie przecież jest ogromne, bo bierzemy, kupujemy nawet kawalerkę. Teraz ona kosztuje 300 tysięcy złotych. Z kredytem to jest załóżmy 400-450 tysięcy złotych. I mamy zadłużenie na poziomie 500 000 złotych blisko. Przy zarobkach załóżmy rzędu 4, 5, 6, 8, 10 tysięcy złotych.
Więc... A ja tylko zaznaczę, że przyjęło się, że zadłużenie jednostki samorządu terytorialnego nie powinno przekraczać 60% dochodów.
Dokładnie tak.
Tu ja wyliczałam, to już jest 63.
No niestety tak, natomiast...
Czyli ta czerwona lampka się świeci.
Momencik, tylko tak powinno być w zdrowych, normalnych czasach. A ze względu na to, jakie mamy czasy od 4 lat, czyli pandemia i wojna i rządy PiSu, no ciężko te 60% po prostu jest utrzymać. W ekstraordynaryjnych czasach trzeba niestety stosować ekstraordynaryjne metody. Mam nadzieję natomiast, że trend będzie tutaj lepszy, czyli będziemy spadać z tym zadłużeniem w następnych latach. Ku temu mają iść właśnie reformy rządu Donalda Tuska, reforma finansów samorządów, 100 milionów złotych w przyszłym roku. Mam nadzieję, że jeszcze większe środki w kolejnych latach będą i będziemy uzdrawiać budżety samorządów, co jest dla nas najważniejsze.
I ten temat kończymy, ale nadal zostajemy przy pieniądzach, bo miasto chce sprzedać bardzo atrakcyjną działkę między ulicami Monte Cassino a Wojska Polskiego, 6 tysięcy metrów. Na razie jest to teren zielony. Szacuje się, że wartość tego terenu będzie miała co najmniej 12 milionów złotych, tyle może wpłynąć do budżetu, a nawet i 20. Działka niezwykle atrakcyjna dla deweloperów, ale mamy też taką sytuację, że mieszkańcy skierowali sprawę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, ale i tak mimo to Komisja Budownictwa, do której należy główny głos, stwierdziła, można tę działkę sprzedawać. Tutaj oparła się na zapewnieniu pani wiceprezydent Szotkowskiej, że no dopóki sąd nie rozstrzygnie sprawy, to ta działka sprzedawana nie będzie. Czy należało się spieszyć z tą decyzją, radna Łażewska?
To jest temat, który wraca jak bumerang jeszcze za czasów pana prezydenta Jurczyka, jakby było pierwsze podejście do tego, aby tę atrakcyjnie zlokalizowaną działkę spieniężyć. Sprzedawanie gruntów to jest także źródło dochodu, oprócz podatków, źródło dochodu miasta. Także proszę się nie dziwić, że taki pomysł się pojawia. Natomiast tu ja wiedzę taką mam, bo członkiem Komisji Budownictwa nie jestem, ale taką wiedzę mam, że czekamy na decyzję sądu, czy rozstrzygnięcie sądu w tej kwestii i nie będziemy wychodzić przed orkiestrę. Projektu uchwały nie ma, sprawa oficjalnie nigdzie nie stanie.
A pani jest za tym, żeby tę działkę sprzedawać pod mieszkaniówkę?
Mieszane mam uczucia, bo mi żal tych działkowiczów, którzy tam są i rozumiem, że zaraz się pojawi narracja, że to jest wbrew mieszkańcom, tak? A z drugiej strony jestem za, a nawet przeciw, tu powiem pani redaktor, ale z drugiej strony, jeśli tam staną 4 czy 3 budynki mieszkalne i 100 rodzin otrzyma mieszkanie, to są także mieszkańcy Szczecina i teraz trzeba wyważyć, komu tu dogodzić.
Krzysztof Romianowski, czy pan jest za, nawet przeciw, tak?
Nie, ja tutaj jako radny, ale też jako klub jesteśmy przeciw na ten moment tej inwestycji. Raczej stoimy, tak jak tutaj pani przewodnicząca już chyba mi czyta w myślach, po stronie mieszkańców. Natomiast no, wiadomo, że jak się wrócę
ale
do kredytów, zaciąga kredyty, to trzeba je spłacać, dlatego potrzebna jest kasa.
Gdybyś miasto zdecydowało się na sprzedaż tego terenu, tak, a w zasadzie się zdecydowało, tylko czeka na decyzję sądu, jeżeli ta sprzedaż nastąpi, to też będzie to z myślą dla mieszkańców, bo będą tam budowane mieszkania, które kupią Szczecinianie.
Na pewno będą mieszkania. Budowane mieszkania. Zresztą też w takich rozmowach uczestniczyliśmy w tym temacie. Tylko pytanie, czy każdą działkę, która jest powiedzmy jakąś perełką, należy sprzedawać? I to szczególnie w centrum Szczecina. Mamy na obrzeżach, czy na prawobrzeżu...
No i wtedy komunikacja jest.
No tak, ale pani radna, no też za wszelką cenę ja rozumiem, że miasto jest zadłużone i trzeba te kredyty spłacać, trzeba podnosić opłaty, żeby mieszkańcy to w zasadzie spłacali. No ale też musimy się jakąś logiką tutaj, jakąś logiką poruszać. I jakby no, to jest takie najprostsze, żeby to sprzedać. Oczywiście czekamy na decyzję sądu, bo tam wpłynęła skarga. Zobaczymy, jak ta skarga będzie rozpatrzona. Ja nie chcę porównać w ogóle tej sprawy do Szymanowskiego, bo to są dwa różne jakby tematy. Natomiast tutaj no, mogę podziękować pani prezydent Szotkowskiej, bo jest to naprawdę świetny, merytoryczny prezydent, która powiedziała, że wstrzymają się ze wszystkimi jakby działaniami do czasu rozstrzygnięcia tej skargi. I to jest, w jakiś sposób mnie to uspokaja. Natomiast obawiam się,
że... Ale mimo wszystko pan by zostawiał tam teren zielony.
Ja powiem pani redaktor w ten sposób. Poprzedniej kadencji, kiedy był głosowany ten plan zagospodarowania przestrzennego dotyczący tego terenu, my jako jedyni, jako Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości głosowaliśmy przeciwko, więc jesteśmy konsekwentni w tym, żeby jednak ta enklawa zielona dla mieszkańców została. Mamy inne tereny w mieście, no mówię, nie wszystkie tereny, które są perełkami, należy sprzedawać. Jak będzie finalnie? Zobaczymy. Niestety obawiam się, że ten teren jednak może być sprzedany i może tam powstać osiedle, ale na razie może nie wyprzedzajmy faktów, no poczekajmy na rozstrzygnięcie tej skargi z WSA i wtedy będziemy, myślę, dalej o tym debatować.
Wojciech Dorzynkiewicz, pan jaki widziałby finał tej sprawy? Sprzedaż pod deweloperkę czy zostawienie ogrodów społecznych, jak chcą mieszkańcy?
Znaczy, teraz tak, sprzedaż pod deweloperkę to będzie zależało od decyzji sądu. Mam nadzieję, że sąd przychyli się do tego, że wszystko jest lege artis i możemy tę działkę sprzedać. Jest to w interesie mieszkańców. Sprzedaż tej działki i budowa tam mieszkań, ja bym tu nie nazywał tego osiedlem, ponieważ cztery niewysokie bloki mieszkalne trudno nazwać osiedlem.
Do wysokości
13 metrów.
To tak naprawdę są
dwa, trzy piętra. To nie nazywałbym tego po prostu osiedlem. Brakuje nam w centrum miasta nowych mieszkań. Brakuje nam mieszkańców. Mieszkańców przez lata w centrum miasta ubywało, te trendy trzeba obrócić. Dużo lepiej jest dla każdego miasta, gdy mieszkańcy mieszkają w centrum miasta, gdzieś blisko jego centrum, a nie na rogatkach lub przeprowadzają się wręcz do innych gmin, aby tam mieszkać w lepszych warunkach, bo dane miasto nie zapewnia dobrych mieszkań. Tak? I w Szczecinie rokrocznie 1000 osób przeprowadza się do gminy Dobrej razy 20 lat, to jest ponad 20 tysięcy osób, które tam zamieszkały w ostatnich latach i powodem między innymi jest to, że brakuje nam dobrych, jakościowych mieszkań w centrum miasta, w dobrych lokalizacjach. Jeżeli będziemy takie mieszkania tutaj budowali, to będzie to w interesie miasta, mimo że rozumiem, że będą często protestowali mieszkańcy, którzy mieszkają w najbliższej okolicy, bo są przyzwyczajeni już do jakiegoś stanu rzeczy. Natomiast z punktu widzenia dobra całego miasta, dobrze jest dobre działki wykorzystywać odpowiednio. Ja tylko przypomnę, że tam będzie bardzo dużo zieleni. Połowa tej działki to będzie musiała być zachowana zieleń.
Tak, z czego
jeżeli dobrze pamiętam, 22% to jest zieleń wysoka, a nie żadna trawka. Więc
a
to
obawy,
będzie w spokoju i w harmonii z ekologią, z zielenią.
Którzy mówią, boimy się, że będą jednak tak naginane różne projekty budowlane, że zabrana nam zostanie ta zieleń i będziemy się dusić.
Znaczy, tam jest bardzo dobry plan, on jest bardzo szczegółowy. Nie widzę tam możliwości w tym planie, ja go przeczytałem kilka razy, żeby coś zostało zrobione niezgodnie z planem. Tak? Natomiast jeżeli zostanie coś niezgodnie z planem zrobione, ktoś będzie chciał oszukać jakiś przedsiębiorca, to mamy od tego sądy, które, tak jak w przypadku Szymanowskiego, blokują rzeczy, które dzieją się niezgodnie z przepisami.
Dodam jeszcze, że mieszkańcy tych okolic rzeczywiście mają dostęp do Parku Kasprowicza, do Jasnych Błoni, czyli są jakby otoczeni zielenią i to tak, że inni by sobie mogli wymarzyć, żeby mieć takie enklawy przyrodnicze w pobliżu. Ale jakby tych działkowiczów...
A co by pani odpowiedziała na obawy mieszkańców? Boimy się, że może powtórzyć się sytuacja z Szymanowskiego.
Nie powinni się państwo obawiać, bo tu był pieczołowicie właśnie przygotowywany plan zagospodarowania przestrzennego i te jego zapisy przepisy bardzo obwarowały. I te odległości między kolejnymi budynkami i przestrzeń na rekreację, na zieleń. Także to wszyscy sobie wyobrażamy, że to będzie dobudowana plomba, tak jak to się robi często w naszym mieście. Wiemy ile ich gdzieś tam, nie wiem, na Szarotki, na Paproci, na tych innych ulicach budynków się dokleja po to tylko, żeby znowu kilka mieszkań powstało. A tutaj ma być takie nowoczesne mikroosiedle.
I jeszcze pan Wojciech Dorżynkiewicz. Czy jednak w sytuacji, kiedy komisja rewizyjna, bo chyba podejmie Rada Miasta decyzję we wtorek, że należy kontrolować ulicę Szymanowskiego, dopóki komisja rewizyjna nie sprawdzi, jak wyglądała cała procedura dotycząca ulicy Szymanowskiego, czy jednak nie powinno być tej decyzji Komisji Budownictwa blokującej sprzedaż?
Ale tu jeszcze nie ma nad czym decydować, panie redaktor.
Dokładnie, to po pierwsze. A po drugie, było już nawet w tej audycji powiedziane, że to są dwie zupełnie inne sprawy. I nawet ja też się cieszę, że pani prezydent Szczotkowska wstrzymała się do czasu orzeczenia w USA, w sądzie, tej sprawy, ponieważ wrzucenie jej teraz w przetarg mogłoby spowodować uzyskanie znacznie niższej ceny za sprzedaż tego terenu. Ona szacunkowo wynosi 12 milionów złotych, ale równie dobrze może to być 15 czy 20 milionów złotych. W momencie, gdy sprawa jest w sądzie, no sprzedaż tej działki mogłaby być dużo mniej opłacalna dla miasta. Lepiej poczekać, niech sprawa się wyjaśni i wtedy z czystą kartą prawną podejdziemy do tego
i trzeba
tematu.
Tu państwu wyjaśnić, na Szymanowskiego to nie był grunt miasta. Miasto nigdy nie było właścicielem tamtej działki. A tutaj mówimy o miejscu, które należy do miasta.
Też byśmy o tym na pewno inaczej mówili, pani przewodnicząca.
No, dlaczego jest dynamiczna dyskusja do końca kawiarenki politycznej. Jolanta Kowalewska, dziękuję państwu za uwagę. Zapraszam za tydzień.
Dziękujemy. Do widzenia,
dobrej niedzieli.